Zaburzenia odżywiania to znacznie więcej niż anoreksja i bulimia. Jest też body shaming właśnie osób szczupłych, tak? Jak nazywanie karkościotrup. Usłyszałam od mojej, znaczy od pani pielęgniarki, która ten bilans wykonywała, ale wielki okaz. No ja miałam 15 lat, ale to był taki moment, który mnie ściągnął mocno na ziemię. Więc dlaczego ważymy te dzieci w szkole, kiedy one potem między sobą się porównują? Doświadczenie potem emisji programu to było bardzo ciekawe. Przeczytałam o sobie i o swoim ciele absolutnie wszystko. Jednak wiesz, statystyki na temat zaburzeń odżywiania nie maleją. Mam wrażenie, że ludzie zapominają w tym takim pędzie cyfrowym i tym rozwoju, który się wydarzył, że ci ludzie, którzy tworzą te treści w tym internecie, to są prawdziwi ludzie. Ja bardzo często na przykład czytam o sobie, że ktoś mnie diagnozuje, że mam dwubiegunówkę.
No i właśnie, jak sobie z tym poradzić, nie?
Moim zdaniem pierwszym krokiem jest właśnie...
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Martyną Kaczmarek o samoakceptacji, ciało, pozytywności i pewnie różnych innych tematach. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, to ja chciałam Was serdecznie prosić o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, skomentowali, jeżeli ten odcinek Wam się podoba. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, Apple Podcast, to również będę Wam wdzięczna za wystawienie oceny i komentarze. To bardzo wspiera rozwój tego kanału i chciałam Wam tutaj z góry obiecać, że jeżeli ten podcast dzięki Wam będzie się dalej tak rozwijał, jak rozwija teraz, to mam nadzieję zorganizować jeszcze może w tym roku albo w przyszłym, zobaczymy, rozmowy w dresie na żywo, na które każdy z Was będzie mógł przyjść i posłuchać gości i zadać swoje własne pytania. A teraz przechodzimy już do odcinka. Dziękuję Wam bardzo. Martyna, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć w Rozmowach w dresie. Cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Ja się cieszę, że udało nam się spotkać, bo za pierwszym razem ja musiałam odwołać naszą rozmowę, więc cieszę się, że ona doszła do skutku. Ja lubię zaczynać rozmowę, mimo tego, że chciałabym tutaj się mocno skupić na samoakceptacji, ciało pozytywności, ale zawsze lubię poznać chociaż trochę czyjąś historię, jak zaczynam z nim rozmawiać. Więc chciałam się zapytać Ciebie, co według Ciebie, jakie według Ciebie momenty z Twojego życia, czy to z życia, nie wiem, takiego dziecięcego, czy z okresu, jak byłaś nastolatką, były na tyle decydujące, że lepiej pozwolą mi zrozumieć osobę, którą jesteś dzisiaj, którą się stałaś.
Wiesz co, ja myślę sobie często o moim dzieciństwie, o tym wieku nastoletnim, że wcale nie był z jednej strony taki kolorowy, ale z drugiej strony też wiem, że pochodzę z domu, który dał mi duży przywilej. I chodzi tutaj tak naprawdę o to, że w pewnym momencie mojego życia i życia mojej mamy, mojej siostry, no, mój tata postanowił nas opuścić, tak, i założyć nową rodzinę. Doszło tutaj do rozwodu, rozstania i to był bardzo trudny moment, bo ja też miałam wtedy 9 lat, więc byłam już taka rozumiejąca i też na tyle zawsze osobą byłam empatyczną i taką czującą emocje drugiej osoby, że przeżywałam tak naprawdę, mam wrażenie, z moją mamą to, co się działo. A potem pojawił się mój ojczym, którego ja dzisiaj nazywam moim tatą, bo czuję, że jest moim tatą bardziej niż mój tata biologiczny. I dał nam bardzo dobre, uprzywilejowane życie pod takim kątem finansowym, pod tym kątem takiego dobrobytu, bo jakby nie patrzeć, no to jest mocno decydujące o tym, jaki będziemy mieli potem dalszy start w to na przykład dorosłe życie. Więc miałam bardzo, bardzo, bardzo dobre to życie takie materialne, finansowe, ale i trochę się zaczęłam w tym gubić w pewnym momencie, w tym wieku nastoletnim, że zaczęłam myśleć sobie o tym, czego jeszcze nie mam, czego mi brakuje, i to były takie rzeczy materialne. I ten taki fajny, decydujący moment to był, jak miałam około 15 lat i właśnie moja mama i mój ojczym postanowili stworzyć dla takiej rodziny zastępczej w rodzinie taką bardzo dużą jakby pomoc, paczkę na święta, nie tylko z produktami takimi, wiesz, które są potrzebne, żeby świętować, ale też z tym, czego po prostu tej rodzinie brakowało. I zabrali nas za oczywiście pozwoleniem tej rodziny, żeby tą paczkę dostarczyć, żeby ich poznać, żeby poznać te dzieciaki wszystkie. I pamiętam, że no ja miałam 15 lat, ale to był taki moment, który mnie ściągnął mocno na ziemię i pozwolił mi zrozumieć też właśnie ten przywilej po raz pierwszy, który miałam, nie? Że zobaczyć, że okej, poza tym, że mi się wydaje, że czegoś w życiu mi brakuje, choć to były takie kuriozalne rzeczy, jak nie wiem, nowy telefon, to no, są osoby, które mają po prostu, toczą o wiele poważniejsze bitwy, batalie. I tu, tutaj po prostu to było coś, co pozwoliło mi właśnie poszerzyć po prostu perspektywę na różne też potem problemy społeczne, zrozumieć to, że nie każdy z nas startuje z tego samego miejsca w życiu, że oczywiście to, jaką pracę my wkładamy, może mieć duże znaczenie, ale nie wszystkie, nie wszystko jesteśmy w stanie przeskoczyć, nie? I to była taka duża lekcja dla mnie, która potem mnie też nakierowała na właśnie, czy to jakieś takie działania społeczne, czy mówienie po prostu o tym, że no nie każdy z nas startuje z tego samego miejsca, żebyśmy byli tego świadomi.
To jest bardzo ciekawe to ostatnie zdanie, które właśnie mówisz, dlatego że wydaje mi się, że obecnie jest tak strasznie dużo komunikatów w internecie czy w social mediach o tym, żeby nad sobą pracować. Tu psychoterapia, tu kwestia, nie wiem, medytacji, fizyczności, ale też dużo więcej się mówi też oczywiście o takiej pracy, nie wiem, z psychoterapeutą i tak dalej. I to jest super, ale jednocześnie tak sobie czasami myślę, że to dalej nie są takie rzeczy, które będą dostępne dla każdego, nie? No bo jeżeli chcemy na przykład korzystać z psychoterapii, no to przynajmniej w regularnym znaczeniu tego słowa, no to musimy przynajmniej mieć te 250 zł pewnie tygodniowo mieszkając w Warszawie, żeby na to poświęcić, nie?
To jest 1000 zł miesięcznie.
Dokładnie. A to jest tylko jakby jedna z tych rzeczy, nie? Bo te wszystkie jakieś aplikacje do medytacji i różne inne wynalazki, to też wszystko kosztuje. I myślę też sobie, że tak z perspektywy kogoś, kogo na to po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać, to może być strasznie dołujące, nie? Bo ty nawet możesz chcieć, ale nie masz takiej możliwości.
Tak, oczywiście. I to jest właśnie, to jest o tym przywileju też i finansowym, ale też z jednej strony mówimy tutaj o finansach, tak jak wspomniałaś, z drugiej strony jest jeszcze kwestia w ogóle świadomości. I jakby my tutaj w Warszawie, czy w dużych miastach, ośrodkach miejskich, zaczęliśmy już od paru lat mówić otwarcie o zdrowiu psychicznym i nie czujemy jakby już takiej dużej stygmy wokół tego, że na przykład musimy brać leki psychiatryczne czy właśnie korzystać z psychoterapii, a jestem przekonana, że w małych miejscowościach to jest nadal w ogóle coś, co jeżeli ktoś z małej miejscowości powiedziałby otwarcie, że chodzi na terapię do psychologa, to mogłyby być, nie? Jakby takie
pewnie,
dziwne
że
reakcje.
Tak. Wiesz, pewnie, że tak, bo wystarczy wrzucić jeszcze dalej, wystarczy wrzucić, nie wiem, rolkę na Instagramie dotyczącą, nie wiem, zmagania się z depresją. No i statystycznie tam się pojawią komentarze, które będą albo wyzywały cię od czubków, albo będą mówiły, że jesteś słaby, albo że sobie wymyślasz, albo że właściwie dlaczego, no bo masz wszystko tak przynajmniej wizualnie, nie? Z twojego konta na
Instagramie.
Albo idź
na spacer i pobiegaj i ci przejdzie.
Tak, więc na pewno tak jest, bo te głosy się dalej pojawiają. Ale myślisz, że właśnie ten moment, kiedy ty poszłaś i wręczyłaś tą paczkę z rodzicami, to był taki moment, który zapoczątkował to, że ty teraz tak aktywnie jednak na swoich social mediach próbujesz przekazać trochę ważniejsze treści, czy ważniejsze treści, które też, one nie są łatwe, nie? Bo ja tutaj miałam to pytanie do ciebie, że czy czasami nie jesteś trochę zmęczona? W sensie zmęczona tymi treściami, które ty wrzucasz, dlatego że one z jednej strony będą, myślę, obciążające psychicznie też dla ciebie. No bo łatwiej byłoby wrzucić, nie? Takie, wiesz, uśmiechnięte zdjęcie na spacerze, napisać, jak to jest super, wszystko fajnie, albo wrzucić, wiesz, nie wiem, selfie w samochodzie, jak jedziesz rano i wrzucić to na story i super fajny dzień. Ja nie mówię, że to jest złe.
Tak, oczywiście.
Ale wiele kont się opiera tylko i wyłącznie na tym, prawda?
Tak.
I tak się zastanawiam, czy to nie jest taka trochę duża odpowiedzialność do niesienia?
O Jezu, to jest ogromna odpowiedzialność. I wiesz, i to jest ogromna odpowiedzialność też pod takim kątem właśnie, bo ja mogę opowiadać jakąś swoją historię ze swojej perspektywy, ale muszę też pamiętać o tym, że jest masa właśnie innych perspektyw. I jak teraz też to ubrać w taki sposób, żeby nie unieważnić tych innych perspektyw. I tu myślę, że wiesz, w takim kontekście też... Jak wysłałaś mi pytania, to był też wątek w kontekście ciała pozytywności, ciała akceptacji i tego, że ja na przykład opowiadam historię o ciała akceptacji z perspektywy osoby, która nosiła w życiu rozmiar od 38 do 44-46 jakby w takim moim największym momencie. A jest też perspektywa osób, które są bardzo szczupłe i na przykład zawsze były bardzo szczupłe. I są też przecież są te historie o tym, że ja chciałam przytyć, ale nie mogłam, nie byłam w stanie, mimo tego, że jadłam tyle i tyle, nie? I są też, jest też body shaming właśnie osób szczupłych, tak? Jak nazywanie perkościotrup, nie wiem, jakie tam są jeszcze sformułowania, ale...
Anorektyczka,
tak?
To takie bardzo popularne.
Bardzo popularne, tak? I co też jest straszne, tak? Bo anoreksja jest straszną chorobą i nazywanie w taki sposób kogoś, żeby, nie wiem, żeby go obrazić, też jest bardzo nie w porządku. Więc to jest duża odpowiedzialność. I tak, ja jestem czasami zmęczona. Jestem czasami też, miałam też taki moment takiego wypalenia i myślałam sobie, że o wiele łatwiej żyje się, będąc nieświadomym tych wszystkich rzeczy i po prostu tak naprawdę jakbym miała wejść w rolę, tak patrząc na przykład na jakieś takie fajne konto lifestyle'owe i żyć po prostu tym życiem, chociaż wiadomo, że w tym życiu też są jakby wzloty i upadki. Pewnie. To byłoby to o wiele prostsze i cały czas szukam tego balansu, cały czas myślę sobie o tym, jak to wszystko zrobić, żeby też w tym wszystkim zadbać i zaopiekować się, zadbać o siebie i zaopiekować się sobą. I potem jak przechodzę na tą taką właśnie stronę większego zaopiekowania się sobą i zadbania o siebie, to wraca mi taka myśl, kurczę, ale mogłabym i chciałabym tyle jeszcze zrobić rzeczy. I to jest taka trochę cały czas walka. Więc jestem tego świadoma i myślę, że to jest najważniejsze, świadomość tego. Staram się i myślę, że jestem coraz lepsza w dbaniu o siebie i stawianiu też granic i powiedzeniu nie, tego nie zrobię, bo dzisiaj chcę spędzić wieczór z moim chłopakiem i po prostu się zrelaksować. Tak, więc z wiekiem jestem coraz lepsza w balansie, ale cały czas balansuję.
Ale to jest dobra, nie wiem, jeżeli ktoś nas tylko będzie słuchał, to nie będzie widział, ale ta gestykulacja jest bardzo adekwatna i to zresztą ktoś o tym ostatnio mówił w jakimś odcinku, który ja prowadziłam właśnie, że balans to jest takie trochę cały czas właśnie, no, trochę bycie na granicy, no wiadomo, no nie da się, jakby zawsze będziesz trochę bardziej w którąś stronę, nie? No,
tak.
Nie da się, ale to jest takie, to wymaga dużej odwagi. Odwagi, której ja na przykład już nie mam teraz w internecie, stąd wygodna.
A kiedyś miałeś?
Wiesz co, kiedyś miałam, ale nie jestem przekonana, czy to było w dobrym kierunku. Natomiast to się tak strasznie mocno odbiło na moim zdrowiu psychicznym, że ja stwierdziłam, że to po prostu nie jest warte świeczki, nie?
Okay.
Ale zmierzam do tego, że wiesz, to wymaga odwagi, bo wrzucanie, jeżeli ktoś zna twój content, a myślę, że wiele osób, które będą nas słuchały, zna, to jest takie mimo wszystko obnażanie się, ale w takim sensie emocjonalnym w internecie. No i statystycznie, to też już trochę o tym powiedziałyśmy a propos komentarzy, ale tutaj w takich miejscach, przy takich postach, no nie wierzę, że statystycznie nie znajdzie się ktoś, kto będzie bezlitosny, tak? I okrutny.
Tak. Oczywiście, że tak. I To jest bardzo przykre, bo jak myślę sobie o sobie jako małej dziewczynce, nastolatce, nie wiem, nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, że Instagram już był, kiedy ja byłam w liceum, tylko że wtedy to było takie miejsce, w którym się wrzucało zdjęcia ładnych kwiatków czy ciastek, które się zrobiło. Ale jak myślę sobie, jakich treści brakowało mi, gdy byłam nastolatką, to nieskromnie mówiąc, trochę właśnie takich. Żeby zobaczyć, że osoby przechodzą przez też ten cały wachlarz emocji, przez który ja wtedy przechodziłam i że nie jestem sama w tych emocjach, że wcale nie jestem świrnięta, walnięta, że czuję coś, co wydawało mi się być bardzo dziwne. Więc myślę, że jakby no, to jest ważna praca, którą ja robię i jakby zdaję sobie z tego sprawę, bo widzę też te wszystkie komentarze i wiadomości od osób, które mnie obserwują, że to jest dla nich ważne, że to pomaga im w codzienności, ale zdarzają się właśnie też te negatywne komentarze i myślę sobie, z czego to się bierze, dlaczego. I to jest coś, czego ja cały czas nie jestem w stanie trochę zrozumieć, wiesz? Bo tak jak jestem w stanie zrozumieć tego, że ktoś ma zdanie na temat obnażania się właśnie takiego emocjonalnego w internecie negatywne, czyli że ja bym tak nie chciała robić, ja bym tego nie zrobiła, ja uważam, że to jest takie i owakie, ma prawo do tej opinii, ale diagnozowanie kogoś na przykład na podstawie właśnie treści, ja bardzo często na przykład czytam o sobie, że nie wiem, że mam, ktoś mnie diagnozuje, że mam dwubiegunówkę.
Okay.
To jest straszne, nie? Jakby wiesz, i człowiek przeczyta coś takiego po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, zaśmieje się. Po raz czwarty, po raz piąty, po raz szósty. No już trochę, wiesz, humorek może się obniżyć. Po raz siódmy, ósmy, dziewiąty zacznie się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Czy może jednak mam dwubiegunówkę? Może powinnam pójść się dodiagnozować, nie? I wiesz, i mam wrażenie, że ludzie zapominają w tym takim pędzie cyfrowym i tym rozwoju, który się wydarzył, że ci ludzie, którzy tworzą te treści w tym internecie, to są prawdziwi ludzie. I bardzo często ja mam takie sytuacje, że ktoś mnie na przykład poznawał na żywo po raz pierwszy i po godzinie, dwóch godzinach miał takie, kurczę, ty jesteś fajna. Jesteś normalną dziewczyną, nie? Nie jesteś jakby
wirtualnym stworem.
Nie jesteś tym wirtualnym stworem, który jest opakowany w te wszystkie różne opinie wyciągnięte na podstawie właśnie jakichś też swoich projekcji i swoich jakichś lęków i swoich opinii, które no są różne i to jest takie, wiesz, dla mnie. Nie jestem w stanie jakby po prostu cały czas po prostu pojąć tego swoją. Próbuję sobie to tłumaczyć, próbuję to racjonalizować, dlaczego ludzie to robią, z czego to wynika, ale z takiej perspektywy, wiesz, mojej, że ja bym nie była w stanie komuś napisać na podstawie kilku postów, że nie wiem, ma chorobę dwubiegunową.
Tak, bo to boli.
W sensie, oczywiste, no.
To nie, znaczy można sobie mu i może są takie osoby w internecie, nie wiem, natomiast to jest dokładnie to o tym, o czym ty powiedziałaś. Słyszysz coś raz, drugi, trzeci. Może jak słyszysz ten pierwszy raz i drugi, to jesteś w super nastroju i wszystko się układa.
Tak.
A jak usłyszysz to na przykład ten trzeci raz, to na przykład masz bardzo słaby dzień i się okaże, tak, że... Bo ja na przykład to u siebie zauważyłam, że tak, bardzo dużo też zależało od tego, w jakim ja jestem stanie psychicznym, jak bardzo te rzeczy miały na mnie wpływ. No ale wiadomo, rzecz usłyszana, nawet chyba jest takie przysłowie 1000 razy, tak, czy ileś razy, nagle staje się czymś, o czym ty zaczynasz nawet podświadomie.
Oczywiście. Nie? I bardzo bym chciała, żebyśmy przestali tworzyć narrację pod tytułem, skoro zdecydowałaś się być w internecie, musisz mieć twardą dupę.
Liczyć się z tym, tak.
Nie, jakby to jest, wiesz, to jest ta sama narracja, którą stosuje się na przykład w kontekście mówienia o przemocy seksualnej, że mogła nałożyć dłuższą spódniczkę, to by wtedy nie została zgwałcona. Nie? Jakby to jest... Dlaczego ja mam odpowiadać za to, że ktoś narusza moją granicę, że ktoś robi w stosunku do mnie coś złego? To nigdy nie jest moja wina. To jest jakby o tej drugiej osobie, która narusza moją przestrzeń, która narusza jakieś moje dobre imię, tak, moje dobra osobiste, która pisze po prostu coś, co jest nie na miejscu. I nie podoba mi się ta narracja, bo ona też sprawia, że, takie mam poczucie, że bardzo wiele utalentowanych osób, które mają coś mądrego do powiedzenia, wycofuje się i nie chce tego robić, bo boi się właśnie tego, że spotka je jakiś hejt w internecie, jakaś właśnie taka przemoc cyfrowa. Więc myślę, że potrzebujemy tutaj mówić też o tym więcej i głośniej, że nie, ja nie muszę mieć twardej dupy. To osoba, która jakby stosuje w stosunku do mnie jakąś taką przemoc, cyberprzemoc, tak, z przemoc słowną, musi coś z tym zrobić. i musi zacząć się zachować w inny sposób.
No i tutaj trochę zataczamy koło do tematu, który ja bardzo chciałam poruszyć ze względu na ilość też wiadomości, które ja codziennie dostaję od kobiet. Czasami wiadomości, które bym chciała, żeby brzmiały inaczej. Mhm. Czasami nawet nie od kobiet, czasami od dzieci, bo to już jest nawet wiek taki 9-10 lat czasami. Więc jakby ten dostęp do internetu niestety social mediów czasami mamy bardzo, bardzo wcześnie, zdecydowanie za wcześnie. Bo ty w swojej książce Ciało, kochanie, dobrze mówię, prawda? Napisałaś, nie będę dokładnie cytować, ale że pomożesz generalnie tą książką osobie czytającej pokochać siebie, nie? To jest trudny temat. W sensie kochanie siebie. Wiem z własnego doświadczenia. I to jest duża obietnica. W sensie twojej książki. I zastanawiam się, jaka twoja była droga, bo domyślam się, że to nie było tak, że ty zawsze siebie kochałaś i akceptowałaś.
Oj nie. Wiesz co, no moja droga. Moja droga była... Były w niej turbulencje, były w niej też takie jakieś rozczarowania, bo no ja tak naprawdę, tak jak widzisz, jestem wysoka. Mam 1,63 wzrostu i w sumie miałam trochę wyjścia, mój tata ma 2,05 i miałam tyle wzrostu, ile mam teraz, już kończąc szkołę podstawową. Więc ja widziałam od dziecka, że ja zawsze jestem większa niż moi rówieśnicy. I tak naprawdę jakby były momenty, kiedy nie widziałam w tym nic złego. Pierwsze takie zderzenie i taka negatywna myśl, która się pojawiła, to był bilans w szkole. I ja w ogóle powiem ci, że ja bym chciała coś z tymi bilansami zrobić. Już
ja
tak
też.
I myślę, co można zrobić. I jak będę, jak coś wymyślę, to się to tam znać. Bo wiesz, weszłam do tego gabinetu z moimi trzema koleżankami i ja nigdy nie byłam po prostu bardzo szczupła, ale też nie byłam jakby gruba. Byłam po prostu... Też ciężko mi to nazwać normalna, albo co to jest norma. Byłam po prostu dobrze zbudowaną dziewczynką i jakby, no nie wiem, no z BMI i powiedzmy po środku, tak jakby...
Nie byłaś tak jak ja, filigranowa.
Nie byłam filigranowa. Tak, jakby cały czas mi jest ciężko znaleźć na to słowo, ale po prostu nie byłam filigranowa. I weszłam do tego gabinetu, będąc już o te 10 ponad centymetrów wyższa niż moje koleżanki, więc naturalnie ważyłam też te kilkanaście kilogramów więcej od nich. Tylko że usłyszałam od mojej, znaczy od pani pielęgniarki, która ten bilans wykonywała, ale wielki okaz. No i wiesz, jakby człowiek sobie myśli, okej, co to znaczy wielki okaz?
Prawie jakby o wielorybie albo zwierzęciu mówiła, nie?
Całe szczęście... że chwilę później pani moja ukochana trenerka Dorota Żuczkowska, którą serdecznie pozdrawiam, trenerka od siatkówki między innymi, prowadząca SKS-y w szkole, zlokalizowała mnie, że jestem wysoka, że dobrze sobie radzę na WF-ie, bo zawsze byłam też bardzo wysportowana i dużo jakby sportu robiłam. I zabrała mnie na te SKS. Okazało się, że jestem świetna w tą siatkówkę, już w ogóle talent. I trenowałam tą siatkówkę potem właśnie już całą szkołę podstawową do pierwszej klasy gimnazjum. Z dużymi sukcesami, już wiesz, w gimnazjum, już byłam w gimnazjum sportowym, w klasie takiej właśnie, która też dążyła do takiego wyczynowego trenowania sportu zawodowego. No ale niestety w tej pierwszej... No i wtedy jakby wiesz, nie miałam w ogóle problemu ze swoim ciałem. Wręcz byłam taka, wiesz, dumna, że jestem wysoka, że wbijam te gwoździe w tą podłogę, że uderzam tą piłkę z taką siłą i wtedy myślę sobie, że kurczę, to była taka... Wiesz, ja byłam dumna aż z tego ciała wtedy. Ale w tej pierwszej gimnazjum moja trenerka podeszła do mnie po prostu tak... stupy totalnie. I nagle do mnie mówi, wiesz co, przydałoby się, żebyś schudła. Gdzie ja, wiesz, znowu masa ciała w normie. Wszystkie jakby jakieś testy u lekarzy sportowych. Wszystko jakby w porządku. Nie było żadnych jakby, nie wiem, wątpliwości czy coś. A ona nagle, przydałoby się, żebyś schudła. A ja, że zawsze, że byłam perfekcjonistką i taką, wiesz, że okej, no to muszę, skoro ja mam być w reprezentacji Polski kiedyś, no to ja muszę teraz schudnąć, żeby, wiesz, żeby dowieść to, co moja trenerka mi mówi. No i ja wtedy po prostu przestałam jeść, bo chciałam jak najszybciej schudnąć. A wiesz, to ja w pierwszej gimnazjum ma się 12-13 lat, czyli zaczął się okres dojrzewania, czyli ten czas, kiedy ciało po prostu potrzebuje odżywienia, potrzebuje jakby energii z jedzenia, bo przechodzi te wszystkie hormonalne zmiany, które też wymagają od ciała energii. Treningi codziennie i ja, wiesz, ja przestałam jeść. No i bardzo szybko schudłam, tak? Jakby, wiesz, 8 kilo poszło tak o. Trenerka, wow, ekstra super.
I jeszcze gratyfikacja w postaci pochwalenia.
A ja w pewnym momencie zaczęłam mieć ataki paniki na boisku. I teraz jakby z perspektywy czasu i też ja się bardzo interesuję w ogóle psychosomatyką, somatopsychologią i wpływem po prostu też jakby stanu naszego ciała takiego fizycznego na nasze zdrowie psychiczne i że to wszystko na siebie oddziałuje. Te ataki paniki to po prostu był taki sygnał alarmowy od mojego ciała, że ej, zaburzyłaś sobie w sumie wszystko, nie? Gospodarkę jakąś pewnie węglowodanową, cukrową, elektrolitową, jakby poszło wszystko, nie? Bo straciłaś 8 kg ciała w bardzo niezdrowy, niezrównoważony sposób. I ja nie byłam w stanie na tym boisku wytrzymać. Ja, wiesz, ja po prostu myślałam, że umieram. I przestałam grać wtedy. Bo no, też to było, czekaj, 13 lat, czyli 15-16 lat temu nie było też jeszcze aż takiej świadomości na temat zdrowia psychicznego. Więc to, co ja dzisiaj nazywam atakiem paniki, było nazywane te 15-16 lat temu, to z nerwów. I też jakby lekarze nie do końca byli w stanie to dobrze nazwać, przez to też nie byli do końca w stanie mi dobrze pomóc. Bo być może potrzebowałam 3 miesięcy na to, żeby, wiesz, to ciało odżywić z powrotem, uleczyć i byłabym w stanie wrócić do sportu. Tylko, że wtedy nie było wiadomo, co się dzieje. No i wiesz, i to był taki moment, który ja bardzo mocno zaburzyłam tą relację z ciałem też. I potem już gimnazjum, liceum, to już poszło, nie? Porównywanie się, już też wiesz, nie miałam tego sportu, więc zaczęło się takie normalne życie licealne. Jakieś pierwsze zakochanie w chłopaku, który ważył kilka kilogramów mniej ode mnie. Więc oczywiście, że musiałam ważyć mniej, nie?
Mniej, no tak.
No bo nie można ważyć więcej niż chłopak. Więc wakacje z pierwszej klasy na drugą liceum, znowu głodzenie się. I no, no więc wiesz, no to było takie właśnie bardzo, bardzo wszystko niezdrowe, bardzo, bardzo takie aż przemocowe. Dzisiaj patrzę na to, że ja po prostu, wiesz, ja byłam w stosunku do swojego ciała aż przemocowa i to... I dzisiaj też, ale dzisiaj też z perspektywy jestem bardzo wdzięczna temu ciału, że mimo tego, że to wszystko robiłam, ono wytrzymało i dzisiaj, wiesz, mam 29 lat jakby i jestem zdrowa w takim sensie, wiesz, nie mam żadnych jakichś zaburzeń, wiesz, hormonalnych, coś jakby, że to ciało to wszystko wytrzymało, a musiało to kosztować je naprawdę bardzo dużo, wiesz, takiego samozaparcia, żeby ej, dobra, jeszcze trzymamy, nie rozwalimy jej tarczycy, nie rozwalimy jej, wiesz, jakiegoś układu hormonalnego. Będziemy, wiesz, będziemy walczyć, będziemy trzymać to, póki ona nie zmądrzeje i nie zacznie traktować nas z szacunkiem.
Mówisz to z uśmiechem na ustach, mimo tego, że historia brzmi trochę jak moja, więc tylko mogę się domyślać, jak bardzo trudna była. Mhm. To jest też jeszcze osobny temat, tak sobie myślę teraz i też nie wiem, co się powinno z tym zrobić, bo powiedziałaś o bilansie, ja miałam tak. Identyczne doświadczenie, nie w kontekście wzrostu, ale wagi, bo ważyłam za dużo. Mhm. Ale to też jest historia o tych trenerach, wiesz? Tak. Ja mam teraz takie objawienie, bo ja z kolei nie trenowałam siatkówki, ale trenowałam taniec zawodowy, który w ogóle już jest bardzo toksyczny, jeżeli chodzi o
podejście do ciała też.
Tak. I to też było na porządku dziennym, wiesz, podchodzenie, łapanie, pamiętam mojego trenera za fałdki dziewczyny. Dziewczyny przychodziły łącznie ze mną później, wiesz, pamiętam obklejone taką taśmą do kanapek, żeby się więcej pod dresami, wiesz, żeby się bardziej pocić na treningu, nie? Bo była taka presja chudnięcia i ci teraz sobie myślę nie do pomyślenia i z perspektywy kogoś, kto ma 2-letnią córkę, mnie ogarnia strach, że ja miałabym posłać moje dziecko na jakiekolwiek zajęcia sportowe, gdzie takie zachowanie dorosłego człowieka, bo też wspomnijmy, że to są dorośli ludzie, tak? Jest dozwolone. I nie wiem, czy może powinny te osoby mieć jakąś edukację psychologiczną, czy powinny być pod jakimś nadzorem, ale to są historie, które ja słyszę nagminnie. Mhm. O tych trenerach, którzy pozwalali sobie w stosunku do dzieci, no bo nawet jeżeli miałaś 15 lat, czy nawet jeżeli ja miałam kilkanaście lat, to dalej byłam dzieckiem, do takich, no takiego body shamingu, tak? No bo dzisiaj byśmy to nazwali body shamingiem, tak, wtedy nie tak. było takiego słowa, tak?
Tak. Ja myślę, że my też, że nie zdajemy sobie jako społeczeństwo sprawy z tego, że te takie drobne dla, z ich perspektywy właśnie tych osób, które to robią, gesty mogą rzutować potem na tą relacje z ciałem i z jedzeniem już w dorosłym życiu i że to mogą być potem lata terapii, żeby z tego wyjść. Więc no wiesz, no, jak myślę sobie o tym, nawet o tym bilansie, jakby co nas kosztuje, żeby ten bilans był wykonywany tak, że osoby wchodzą pojedynczo na przykład do gabinetu.
Oczywiście.
Albo czemu w ogóle ten bilans robimy, skoro i tak potem rodzice z dzieciakami muszą chodzić do lekarza pierwszego kontaktu na przykład na szczepienia i na takie też chyba, są takie, prawda?
Oczywiście.
Jakieś takie checkpointy, kontrole.
Tak.
Więc dlaczego ważymy te dzieci w szkole, kiedy one potem między sobą się porównują i zaczynają się albo właśnie body shamingować nawzajem, bo ktoś w klasie waży najwięcej, albo ktoś w klasie waży najmniej i jest, wiesz, jest właśnie tym kościotrupem, albo jest tym grubasem. Hmm. Dlaczego w ogóle to robimy, nie? Teraz wiesz, no teraz wszedł ten nowy program Sportowe Talenty, tak? Gdzie są wykonywane te takie testy sprawnościowe. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Jakby nie mam tutaj kompetencji, żeby się wypowiedzieć. Ale też w ramach tego programu też znowu jest ważenie i mierzenie. I teraz, czy to ważenie i mierzenie odbywa się znowu właśnie w grupkach?
Czy indywidualnie?
Czy indywidualnie? A nawet jak indywidualnie, to chociażby to zmniejszyłoby moim zdaniem jakby skalę problemu, ale nawet jak będzie indywidualnie, to dzieciaki będą się porównywać między sobą. I wiesz, i kurczę, naprawdę wydaje mi się, że wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy, że właśnie ten moment, kiedy jesteśmy właśnie młodzi, młode i zaczynamy wchodzić w ten okres dojrzewania, może mieć tak duże znaczenie na potem całą naszą relację właśnie, nie? Z ciałem i z jedzeniem w dalszym życiu. I jak ja czytam wiadomości, nawet zrobiłam ankietę, wiesz, u siebie na Instagramie, zapytałam, czy bilans w szkole był dla ciebie przykrym doświadczeniem. 66% osób kliknęło, że tak. Przecież to wiesz, no to jest ogromna skala. No i ja mam od paru dni taką rozkminę, co można z tym zrobić. No i jak coś będę wiedziała, tam kontakty pierwsze uruchomiłam i jak coś będę wiedziała, to dam znać. No.
Koniecznie, ale to jeszcze, wyobrażam sobie, że to jeszcze jest daleka droga od tego, jak jesteś, nie wiem, w gimnazjum, liceum, pojawiają się, pewnie można to nazwać zaburzenia odżywiania, no to przejście od tego do samoakceptacji, no to pewnie nie było z dnia na dzień.
Oj nie, wiesz, ja tak naprawdę usłyszałam pierwszy raz na głos od osoby kompetentnej, czyli psychoterapeutki, psycholożki, że pani Martyno, pani ma zaburzenie odżywiania, jak miałam 23 albo 4 lata, już nie pamiętam dokładnie. Czyli od tego liceum do 23-24 roku życia jest dobrych parę
lat.
I wiesz, to nie było tak, że ja cały czas, że codziennie na przykład postanawiałam nie jeść do obiadu, bo przyjmę mniej kalorii. Miałam po prostu jakieś gorsze i lepsze momenty. Miałam te lepsze, kiedy jadłam intuicyjnie, w taki sposób, wiesz, zbilansowane. Miałam też te gorsze, kiedy na przykład czułam się trochę gorzej ze swoim ciałem, bo coś, nie? Bo coś się działo. I wtedy włączały mi się takie właśnie różne zachowania, jak właśnie głodzenie się, czy obsesyjne ważenie się. Wtedy w tym liceum też były tabletki, nie? Przeczyszczające. Więc tą taką diagnozę no, usłyszałam dopiero parę lat później. Bo ja też z jednej strony wiedziałam, że to, co robię, nie jest jakby normalne, nie jest dobre, nie jest zdrową relacją z jedzeniem i z ciałem, ale z drugiej strony też nie chciałam troszeczkę tego przyjąć do świadomości, że ej, masz zaburzenie odżywiania, a z trzeciej jeszcze strony miałam takie poczucie, no przecież nie mam typowej anoreksji ani typowej bulimii, no to w sumie nie mam zaburzeń odżywiania, nie? I to jest kolejny taki element, że nie mamy świadomości w kontekście psychoedukacji, że zaburzenia odżywiania to znacznie więcej niż anoreksja i bulimia.
Oczywiście.
Jest jeszcze ortoreksja, tak? Jest bigoreksja, czyli to jest bardziej dotyka mężczyzn w kontekście takiego też obsesyjnego dążenia do zwiększenia masy mięśniowej, bo mężczyźni też jakby mają różne jakieś kanony tego, co jest męskie i jak powinni wyglądać, żeby, nie wiem, żeby mieć powodzenie w życiu miłosnym i co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, tak? Czyli tutaj też jest takie pole dla nich do tego, żeby wpaść właśnie w jakieś takie sidła różnych zaburzeń odżywiania i zaburzonej relacji z ciałem, jedzeniem. Więc jeżeli ktoś nas słucha tutaj, kto widzi, że ma różnego rodzaju zachowania w stosunku do jedzenia i ciała, które nie są, wydają się nie być jakby w porządku, nie wydają się być normalne, ale nie widzą też, żeby to było typowa anoreksja i bulimia, jaką widzieliśmy w filmach i w popkulturze, to żeby zgłosić się do specjalisty albo poczytać w internecie, bo oczywiście na rzetelnych stronach, bo te zaburzenia mogą naprawdę mieć różną postać i w różny sposób wyglądać.
Tak, ja w ogóle myślę, że wszędzie tam, gdzie jedzenie determinuje jakkolwiek nasze życie,
tak,
to jest moment do tego, żeby się zastanowić.
Tak, tak. Jeżeli my w ciągu dnia albo boimy się jedzenia, albo myślimy jakby, właśnie wiesz, jakby jeżeli jedzenie steruje naszym życiem,
dokładnie,
to już jest jakby red flag, nie?
Tak, i to jest myślę, taka powinna być w ogóle definicja, że to gdzieś może faktycznie już się podpinać pod jakieś zaburzenia odżywiania, bo oczywiście jedzenie jest ważne,
tak,
bardzo ważne,
odżywienie naszego
ciała, ale ono
jest ważne,
powinno nam służyć dokładnie, tak, tylko i wyłącznie do tego tak naprawdę, tak? Żeby mieć po prostu zdrowe ciało,
tak,
i
energię, siłę.
Tak, funkcjonować. A jeżeli te myśli jakkolwiek są obsesyjne, no to to już jest problem.
Tak.
I to jest też problem, nie? Że nauczyć się samoakceptacji czy kochania się, bo to jest w ogóle jeszcze wyższy level, to w ogóle jest ciężko, idąc, tak sobie myślę, do programu typu Top Model i będąc na świeczniku na Instagramie. To jest bardzo ciężkie, ale to jest też to, co ci pisałam, że z drugiej strony można to nanieść tak naprawdę na każde życie, no bo abstrahując od tego, że ty musisz się tego nauczyć i to już nie jest łatwe, to w twoim otoczeniu, bo to nie musi być influencer, to nie musi być osoba popularna, która wrzuca swoje zdjęcia na Instagram, ale to może być jakkolwiek kobieta, która nas dzisiaj słucha, która potem jedzie na przykład na obiad do swojej mamy czy babci i ktoś mówi mu, o, ty już zjadłaś za dużo na przykład, nie? Albo, o, chyba ci się przytyło 5 kilo. I jak sobie z tym poradzić, nie? Z tym, że nie dość, że już jest ciężko tak czy inaczej, w ogóle być kobietą jest ciężko.
Bardzo, bardzo, tak.
Z całym szacunkiem do mężczyzn. Ale jest ciężko, bo jesteś poddawana notorycznej ocenie,
tak,
za wszystko.
Tak.
To jest taka ciekawa dygresja, wiesz, obserwowanie na przykład tego, za ile jestem jak bardzo jestem ja oceniana jako matka versus tego, jak bardzo mój mąż nie jest oceniany jako ojciec, nie? Tak. No ale właśnie jak sobie z tym poradzić, nie? Z tym, bo myślę, że ty też sobie musisz radzić oczywiście z tym, że od czasu do czasu ktoś coś napisze na temat tego, jak wyglądasz, ale z tym też się zmierzy każda inna kobieta, która nie jest influencerem, twórcą internetowym, bo usłyszy to na przykład od najbliższych, nie?
Tak. Wiesz co, Top Model było w ogóle bardzo ciekawym doświadczeniem pod takim kątem, że tak, nagrywanie tego programu, bycie na planie, spoko. Nic, nie miałam żadnego takiego momentu, kiedy sobie pomyślałam, o kurczę, te dziewczyny są takie szczuplutkie, a ja jestem większa od nich, czyli gorsza. Nie miałam w ogóle takich myśli i to był dla mnie taki, nie chcę powiedzieć test, bo to też, wiesz, takie testowanie swojego siebie. To był dla mnie takie dobre doświadczenie, które pokazało mi, jak dużą pracę wykonałam. W kontekście właśnie samoakceptacji i takiej właśnie miłości do swojego ciała. I nawet pamiętam, że to wręcz dziewczyny, które były ze mną na planie, znaczy które, jak byłyśmy tam razem, to one były pod wrażeniem właśnie mojej postawy. I to było dla mnie też takie bardzo, taką dużą nagrodą po prostu za tą pracę, którą wykonałam. I widziałam, że też jestem dla nich wsparciem. I jak im przypominałam, żeby jadły. Nawet mimo tego, że mamy sesję, na której będzie odsłonięty brzuch, to, że powinny zjeść obiad, a nie omijać ten posiłek, żeby mieć bardziej płaski brzuch, nie? Więc widziałam po prostu też, jak dużo je kosztuje ta taka, wiesz, presja na to, żeby mieć idealnie płaski brzuch i, wiesz, idealne wymiary. Ale już doświadczenie potem emisji programu to było bardzo ciekawe. Pod takim kątem, że przeczytałam o sobie i o swoim ciele absolutnie wszystko. Mhm. Przeczytałam, że jestem za szczupła, żeby być jakby jako modelka plus size. Przeczytałam o sobie, że jestem absolutnie przepiękna, kobieca i w ogóle ideał kobiety. I przeczytałam o sobie, że jestem spasionym, obleśnym grubasem. I to mi pokazało właśnie, jak bardzo my jako społeczeństwo też mamy zaburzony obraz ciała przez to, co widzimy w mediach, co widzimy w popkulturze, co widzieliśmy w gazetach, które czytaliśmy, co widziałyśmy na okładkach. I to wszystko sprawiło, że ludzie mają absolutnie, wiesz, jakby mogą mieć absolutnie skrajne w ogóle opinie na temat ciała i swojego, i innych, bo pytasz mnie, jak sobie z tym poradzić. Ja wiem, że te wszystkie właśnie komentarze, które się pojawiły, to było też o tych osobach, a nie o mnie, nie? Że te osoby pisały o moim ciele, ale pisały przez pryzmat swoich doświadczeń, swojego jakby zakresu jakby obrazów, które zobaczyli w swoim życiu na temat tego właśnie, co jest uznawane za piękne przez kanon piękna, który obowiązuje w naszym społeczeństwie. I jak sobie też z tym poradzić? Myślę, że też warto mieć właśnie tą perspektywę, że na przykład moje ciało, też jestem teraz trochę szczuplejsza niż byłam w Top Model, ale moje ciało z Top Model byłoby absolutnym ideałem na przykład na Jamajce. Tam bym w ogóle, wiesz, jakby i też widzę, że jak na przykład jeżdżę w takie miejsca poza Europą, to rzeczywiście no, ciało w takim rozmiarze powiedzmy średnim, bo ja uważam teraz, no jestem taki mid-size, tak, bo noszę tam 40-42, ale też jestem wysoka, tak, mam te 1,83 m wzrostu, no to jest, wiesz, to jest takie ciało, które jest właśnie najbardziej pożądane i najbardziej piękne w kontekście kanonu, nie? Więc myślę, że warto mieć tą perspektywę i pamiętać, że te komentarze są bardzo często wypowiadane przez pryzmat właśnie tego, przez co te osoby przechodziły, jakie mają podejście w ogóle do ciała i że to nie jest o nas.
Ale myślisz, że warto byłoby jednak w takiej sytuacji, szczególnie jeżeli to dotyczy rodziny i najbliższych...
Postawić granicę. Oczywiście, nie? Oczywiście. Jakby mamy prawo zawsze postawić granicę, nie ma w tym nic niegrzecznego, nic aroganckiego. Jeżeli po prostu nas te komentarze kosztują potem skopany wieczór, dzień, tydzień, miesiąc, to jak najbardziej postawić po prostu granicę i powiedzieć asertywnie, że proszę nie komentuj mojego ciała. To jest dla mnie trudne, to jest dla mnie jakby, to ode mnie dużo wymaga potem pracy jakiejś emocjonalnej i moim zdaniem, wiesz, to jest o dbaniu o siebie. To jest jakby ten taki jeden z wyrazów miłości do siebie, który możemy zrobić i no, i nie ma w tym nic złego.
Tak, i ja myślę, że to jest bardzo ważne też, nie? Że my jednak się boimy trochę przez to, że wiadomo, kochamy swoją babcię, nie wiem, przyjaciółkę, czy jakby my mamy generalnie jako społeczeństwo w ogóle problem z asertywnością i stawianiem granic. Szczególnie kobiety, bo to znowu wychodzi ten syndrom grzecznej dziewczynki.
Tak, że będziemy niegrzeczne i w ogóle.
Tak, no. ale myślę, że to jest... Myślę, że to jest bardzo ważne i w ogóle to, co ty powiedziałaś, takie powiedzenie nawet właśnie o swoich emocjach, nie? Że powiedzenie, że słuchaj, to mnie po prostu boli, nie?
Tak,
jak ty
absolutnie.
Komentujesz moje ciało, tak. Czy to ile ja jem w ten sposób,
tak.
To myślę, że też jest dobra droga i dobry sposób, bo jednak myślę, że to też bardziej trafia do tej drugiej osoby, że ty mówisz o tym,
o swoich emocjach,
jak
tak.
To sprawia, że ty się czujesz.
Tak.
I to jest też, myślę, bardzo ważne. Ten temat jest trudny i ja też ci pisałam, że ostatnio widziałam taką ciekawą odpowiedź u kogoś na Instastory i ona mi się bardzo spodobała, bo ona też nie była taka... Bo możesz trochę, ja na przykład tak czasami mam, jak pooglądasz sobie znowu ten Instagram i patrzysz tutaj, ta się kocha, to w ogóle jest, ten self-love jest na takim poziomie i nagle ty sobie myślisz, no kurczę, to nie jest tak, że ja się nie akceptuję, ale wiesz, do tego takiego kocham siebie nie wiadomo jak, może jeszcze jest mi trochę daleko, nie? I tutaj była taka fajna odpowiedź, gdzie ktoś zapytał się tej influencerki o to, czy ona albo jak siebie pokochała, czy siebie kocha, i ona napisała, że ona siebie nie kocha. Ona siebie akceptuje i szanuje, ale przejście od nienawidzenia swojego ciała, czy nieakceptowania siebie do miłości, czasami może być bardzo trudne i też może stawianie sobie aż tak wysokiej poprzeczki, to też może być frustrujące, że muszę siebie kochać, bo teraz wszyscy siebie kochamy, tak? Tak sobie myślę, że co ty o tym myślisz? Że może czasami warto zacząć znowu trochę od takich małych kroków, czyli właśnie szanowania tego, że na przykład jestem zdrowa i mogę dzisiaj sobie pójść ze swoją córką na spacer, bo jest ładna pogoda. I to już będzie może wystarczające dla kogoś.
Czy tak, i pierwszym krokiem moim zdaniem jest w ogóle właśnie szacunek. Z szacunku przechodzimy do akceptacji, z akceptacji może wyrosnąć ta miłość też, nie? Ale każdy z nas będzie miał jakieś swoje tempo, bo to też zależy od tego, jakie mieliśmy doświadczenia w życiu. I tak jak wiesz, tak jak powiedziałyśmy na początku rozmowy, każdy z nas startuje z innego miejsca. Więc ja zawsze, i też w swojej książce o tym pisałam, że moim zdaniem pierwszym krokiem jest właśnie szacunek do ciała. I też każda jakaś ewentualna zmiana w ciele, którą chcemy dokonać. Czyli na przykład jak przychodzę sobie i mówię, kurczę, chciałabym schudnąć. I wiesz, i zaczynam chudnąć z pozycji nienawiści do swojego ciała, czyli że Boże, ale ty wyglądasz, jakby jesteś okropna, brzydka, spasiona i tak dalej, i tak dalej. I wykonywanie potem tej czynności, tego procesu odchudzania czy redukcji, jak się teraz modnie mówi, z poziomu nienawiści do ciała, moim zdaniem rzadko kiedy skończy się dobrze. Ale już podejście do tego z pozycji na przykład szacunku, czyli takiego, jakby jestem wdzięczna mojemu ciału za to, że działa i funkcjonuje, chciałabym poprawić jego działanie, chciałabym na przykład poczuć się bardziej sprawna, poprawić swoje wyniki zdrowotne, nie? To już jest troszeczkę inny poziom moim zdaniem właśnie podejścia do tego, który ma większą szansę na powodzenie, bo nie wiem, no moim zdaniem rzadko kiedy, wiesz, jakby jakaś relacja z czymś, która opiera się na nienawiści, kończy się dobrze. Więc ja zawsze mówię też moim obserwatorom, że najważniejsze, żeby zacząć od tego szacunku i z tego szacunku może wyrosnąć potem akceptacja. A to, co już będzie dalej, to jest, wiesz, to już zależy od każdej osoby moim zdaniem i indywidualnie. Ale ta akceptacja, myślę, że jest taka, wiesz, najważniejsza. Żeby żyć ze swoim ciałem w takim stanie właśnie jakiejś też symbiozy, nie? Że ja jestem, że wiem, co służy mojemu ciału, wiem, co nie służy, wiem, co jest dobre. Nie, wiesz, nie obwiniam się za to, że na przykład, nie wiem, potrzebowałam przespać 9 godzin, bo czuję po prostu się zregenerowana i nie obwiniam się za to, że, nie wiem, byłam nieproduktywna. No. Nie wiem, czy to ma sens.
Ma sens jak najbardziej. Ma sens, ja jeszcze dodam od ciebie, że też warto, to jest trochę o tym, co ty mówiłaś a propos siatkówki, że jak byłaś w niej dobra, to nagle te wszystkie rzeczy, które o sobie usłyszałaś wcześniej, trochę przeszły na drugi plan. Tak. I to jest taka rada, która w moim przypadku zadziałała, że jak znajdziesz coś, w czym jesteś dobry i będziesz to rozwijać, i będziesz swoją pewność siebie budować na czymś innym niż swój wygląd, to też będzie łatwiej tą samą akceptację i pewność siebie osiągnąć. Tak. I to nie musi być nic wielkiego. To nie trzeba, nie wiem, od razu iść do szkoły teatralnej. Tak? To można, nie wiem, zacząć sobie szydełkować. Różne są teraz modne rzeczy. Ale cokolwiek, w czym ty jesteś dobra i co czujesz, że sprawia, że ty się rozwijasz,
tak.
Myślę, że też może bardzo pomagać w takim budowaniu właśnie pewności siebie, która nie będzie bazowała na tym, jak ty wyglądasz.
Tak, ale też tak sobie teraz przypomniałam, że to, co też mi bardzo pomogło, to jest uświadomienie sobie, że ciało, które mam, jest moim ciałem na całe życie. I jakby wiesz, moje ciało jest moim domem i tego domu nie mogę zmienić. Nie mogę się z niego wyprowadzić. Mm. Ja mogę próbować je przemalować, w sensie elewację na przykład, nie? W kontekście tej takiego porównania do domu. Czyli coś w nim zmienić, nie? Ale ten dom jest jeden na całe życie i to jest też taka, jak mam też gorsze momenty, bo mam gorsze momenty. Ja wiesz, nie będę też uprawiać bullshitu pod tytułem, ej, ja 24/7 czuję się zajebiście w swoim ciele. Czasami mam momenty, że nie wiem, właśnie, czy przeczytam po raz setny, że jestem spasionym wielorybem, czy nie wiem, czy po prostu będę miała gorszy moment, bo jestem przed okresem i pomyślę sobie, kurczę, tutaj coś tam by się zmieniło, nie? Mm. I też nawet ostatnio, chyba po świętach wielkanocnych, coś też właśnie opublikowałam takiego, że ej, miałam gorszy moment, nie? W kontekście właśnie patrzenia na swoje ciało i relacji z nim. Żeby też pokazać właśnie obserwatorkom i obserwatorom, że to wcale nie jest tak, że te wszystkie osoby, które chodzą i mówią o tym self-love i o kochaniu siebie, że robią to 24/7, nie? Ale tak, ale takie przypomnienie sobie w tym momencie o tym, że to ciało to mój dom i ono robi wszystko, żeby utrzymać mnie przy życiu, żebym była bezpieczna, żeby się mną zaopiekować, to pomaga mi tak, wiesz, w takim właśnie przywróceniu tego szacunku i tej akceptacji, że ej, dobra, ten dom trzeba się nim zaopiekować, trzeba skosić trawnik.
Tak, to jest w ogóle...
Trzeba posprzątać.
To jest ważne, bo my strasznie nadużywamy tego ciała. Ja jestem bardzo mało TikTokowym twórcą, ale jak czasami widzę, wiesz co, trendy, które się pojawiają wśród młodych ludzi, już nie mówię nawet o Ozempiku, bo to jest taki najbardziej popularny, ale ostatnio słyszałam na przykład o chłopcach, którzy żują piłeczkę, żeby mieć szerszą szczękę, bo wiesz, to jest pożądane i to ma potem wpływ na przykład, wiesz, ortodonci na przykład biją na alarm, że to psuje gdzieś tam rzeczy związane z... I mam wrażenie, że z jednej strony słyszę od psychologów i terapeutów, że to młodsze pokolenie jest dużo bardziej świadome i wie, czego chce, ale z drugiej strony, tak sobie myślę w kontekście swojej młodszej siebie, że no nie chciałabym żyć w tych czasach, w sensie nie chciałabym dorastać w tych czasach social mediów. Po pierwsze, ze względu na kosmiczny dostęp do informacji, które bywają bardzo krzywdzące, a po drugie właśnie tą presję porównywania się. Jak myślę sobie, że to musi być straszne. Jeżeli miałabym 15 lat i miała dzisiaj TikToka, Instagrama i widziała te wszystkie treści, no to nie wiem, czy bym sobie dała radę, nie?
Wiesz co, no tak, z jednej strony widać wśród młodych osób dużo takich właśnie wspierających treści i takiej świadomości też właśnie na temat tego, czym są na przykład zaburzenia odżywiania, czym jest zdrowie psychiczne. Z drugiej strony pytanie, na ile to jest mainstream? Na ile, wiesz, my trafiamy, na przykład ja trafiam na przykład na takie treści na TikToku, bo się interesuję. Na ile, jak widzę, wiesz, młode dziewczyny, młodych chłopaków, którzy tworzą projekty społeczne, to ja te projekty widzę, bo oni do mnie piszą z prośbą o wsparcie. I na ile, a na ile widzi to, wiesz, cała reszta społeczeństwa. Bo często zamykamy się w jakichś swoich bańkach informacyjnych, szczególnie właśnie w tym świecie dostępu do informacji na wyciągnięcie palców, których jest masa i którymi jesteśmy często w ogóle już tak zbombardowani, że już nie wiemy, co jest co. Nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Więc myślę, że warto by było tutaj po prostu zerknąć na jakieś dane, statystyki, które są stworzone przez osoby, które się po prostu tym zajmują i rzeczywiście, wiesz, spojrzenie na to z takiej szerszej perspektywy. Na ile to, co my widzimy wśród młodych ludzi, to jest nasza bańka, a na ile, z czym mierzy się większość.
Mm-hmm. No tak, te internetowe bańki to jest generalnie duży problem zresztą.
Bo jednak, wiesz, statystyki na temat zaburzeń odżywiania nie maleją.
Nie, no bym się zdziwiła, szczerze powiedziawszy, jakby malały w kontekście właśnie chociażby porównywania się i czasami wiadomości, które dostaję, które są przerażające, nie? Jak pisze do mnie, nie wiem, kilkunastoletnia dziewczynka, pytając się mnie o to, jaki mam obwód uda, bo ona by chciała taki mieć, nie? Mm-hmm. I No i to jest straszne, nie? Bo ja miałam 13 lat, jak zaczęłam chorować na anoreksję i wiem, jak to też zdeterminowało moje życie i domyślam się, że bycie właśnie w social mediach, czy dostęp do social mediów nie pomaga. Ale to też osobny temat, zresztą miałam teraz rozmowę na temat higieny cyfrowej i też dostępności w ogóle internetu przez... Jak szybko w ogóle dzieci powinny mieć dostęp do takich rzeczy jak Instagram, Facebook, TikTok. To jest jakby osobny temat. Ale ty ostatnio podzieliłaś się informacją o swoim rozstaniu. I myślę sobie, że może być sporo takich kobiet, które się mierzą, czy to z rozstaniem, czy z rozwodem, nieważne. Jedno i drugie jest trudnym doświadczeniem. I to też może mieć wpływ, oczywiście, w zależności od okoliczności, tak? Bo co innego, jak cię ktoś zdradzi, a co innego, jak po prostu się rozstajecie, bo nie wiem, już teraz nie pasujecie do siebie. Różne są przyczyny. Ale myślę, że to może mieć ogromny wpływ na to, jak o sobie myślimy, jak się ze sobą czujemy. Czy to miało wpływ na twoje samopoczucie? A jeżeli tak, to jak sobie z tym poradziłaś? Bo wiesz, psychologowie mówią, że rozstanie po śmierci osoby najbliższej to jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu.
Wiesz co, no oczywiście, w sensie oczywiście, że było mi bardzo trudno, nie? Bo to wiesz, rozstanie z osobą... z którą łączyło cię tak dużo przez jakby byliśmy 6 lat razem i przeszliśmy przez bardzo, bardzo wiele jakichś takich, wiesz, też trudnych momentów i rozstanie i też taka żałoba po tym, że czujesz już, że nie da się tego związku naprawić i że już nie da się jakby, że zrobiłaś już wszystko. To jest takie trochę, mam wrażenie, uczucie, że wiesz, reanimujesz kogoś. I robisz to przez godzinę, półtora i kończy się to po prostu śmiercią, nie? I to jest jakby o tyle trudne, że to jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony też ja na przykład wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam. I bardzo krzywdzące jest potem czytanie, że pewnie przez to, że ma ADHD, to sobie będzie teraz, wiesz, sobie skacze z kwiatka na kwiatek i nie będzie, nic nie zrobiła, nie, wiesz, nie przepracowała tego ze swoim mężem i pewnie po prostu jak się coś popsuło, to wyrzuciła, nie? I to jest też bardzo krzywdzące, no ale to już rozmawiałyśmy o tym, ludzie w internecie, którzy projektują jakieś swoje, wiesz, swoje doświadczenia i swoje przejścia na innych. Ale jeszcze z trzeciej strony, ja na przykład jestem sobie bardzo wdzięczna za to, że nie budowałam swojej tożsamości jako kobieta tylko przez pryzmat tego, że jestem mężatką. Że miałam i mam całe swoje jakby też, wiesz, życie i zawodowe i jakieś swoje cele, pasje, ambicje. I bycie żoną było dla mnie czymś pięknym, czymś jakby takim, na czym mi zależało, ale nie było też całym moim życiem. I absolutnie nie chcę teraz zabrzmieć w taki sposób, że wiesz, że nie chcę dyskredytować tutaj nikogo, kto w taki sposób myśli, bo trochę zostałyśmy wychowane w kulturze bajek Disneya, w których, wiesz, znalezienie tego jedynego księcia z bajki na całe życie było po prostu tym głównym celem tej księżniczki. Ale tak, ale jestem świadoma tego, że było mi łatwiej, że gdzieś tam to rozstanie nie było dla mnie aż tak trudne, dlatego że wiem, że jestem też wartościową, pełną osobą, niezależnie od tego, czy mam męża, czy nie mam. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi, nie?
Wiem i właśnie miałam w ogóle chciałam ci podziękować za to, co teraz powiedziałaś, bo zanim weszłaś dosłownie, akurat robiłam Q&A na swoim Instagramie i dziewczyna mi zadała pytanie, trochę podobne, ale trochę inne, że jest mamą, która 2 dni w tygodniu pracuje, to jest 5-miesięczne dziecko i że jej rodzina powiedziała jej, że jest złą matką, dlatego że przez te 2 dni to dziecko zostawia i idzie do pracy. I to trochę była moja odpowiedź taka jak twoja, że ja uważam, że to jest tak strasznie ważne, bez względu na to, czy jesteś mamą, żoną, czy mamą i żoną, żeby jednak pamiętać w tym wszystkim, jakby, że jesteś też ty, tak? Że jesteś sobą przede wszystkim. I o tym, że żeby właśnie budować ten świat, oczywiście każdy, tak jak powiedziałaś, robi tak, jak czuje i tak, jak uważa.
Tak, tak.
Ale żeby jednak budować ten świat nie na tym, że ty musisz, jeżeli nie czujesz, skupiać całą swoją uwagę na tym, żeby być czy mamą, czy żoną, czy ty też jesteś ważna i też masz prawo do tego, żeby iść do pracy, jeżeli nawet nie musisz, bo to też jest takie, wiesz, myślę, krzywdzące wychodzenie z założenia, bo oczywiście, że jest taka grupa osób, mam, które będą musiały wrócić do pracy ze względu na sytuację finansową.
Tak, ekonomiczną, finansową, oczywiście.
Ale też nie ma nic złego w tym, żeby wrócić do pracy na 2 dni w tygodniu na przykład, bo po prostu chcesz i potrzebujesz, tak? I uważam, że to też jest ważne. I to, co powiedziałaś o tym, że ty się nie utożsamiałaś tylko i wyłącznie z tym, że jesteś żoną.
Ja nie byłam
żoną,
tylko żoną. Tak. Ja byłam też, wiesz, ja byłam też pracownicą w korporacji jeszcze, jak się poznaliśmy, tak? A potem influencerką, wiesz, siostrą, przyjaciółką, działaczką społeczną, osobą, która się interesuje różnymi rzeczami. I ja, wiesz, bardzo, bardzo mnie boli to, że często wmawia się kobietom, że najważniejszą rolą w ich życiu, jaką będą miały do wykonania, jest właśnie rola żony, czy potem matki. Mm-hmm. I oczywiście jak myślę sobie o tym teraz, wiesz, z perspektywy na przykład zostania matką, tak, pewnie przez jakiś okres w moim życiu to będzie moja najważniejsza rola, tak? Jak to dziecko się urodzi, jak będę musiała, wiesz, po prostu być dla niej, dla niego całą sobą. I nie mam, wiesz, i nie mam z tym problemu, bo wiem, że po prostu swoją tożsamość jako osoby budowałam przez całe moje życie na różnych, wiesz, w różnych obszarach. I tak, i nawet widziałam taką właśnie rolkę, nie? Że jakby przestańmy wmawiać kobietom, że najważniejszym, co w życiu swoim zrobią, to wyjście za mąż. Jakby to może być dla ciebie super ważne i super piękne i wiesz, trzymam kciuki za, wiesz, za to, żeby to było piękne doświadczenie, pełne miłości, szacunku, partnerstwa i na własnych zasadach. Ale pamiętajmy, że w życiu mamy też masę innych rzeczy, które możemy zrobić i ról, w które możemy wejść. I nawet potem, i żeby potem właśnie, jeżeli to małżeństwo na przykład skończy się niepowodzeniem, bo tak się dzieje i tak się dzieje często, bo statystyki, wiesz,
tak,
nie kłamią, nie?
Oczywiście.
To, że w Polsce 35% małżeństw skończy się rozwodem, więc to jest często. I żebyśmy potem, jeżeli to małżeństwo się zakończy niepowodzeniem, nie czuły, że to jest, wiesz, że to jest największa porażka, jaką w życiu poniosłyśmy. Przez to, że wcześniej utożsamiałyśmy naszą, patrzyłyśmy na siebie, na swoją tożsamość przez pryzmat tego, że jesteśmy żoną i to jest najważniejsze na świecie.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne i gdzieś tam fajnie podsumowuję tą rozmowę, ale na koniec jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy jest coś w temacie samoakceptacji, ciało pozytywności, o co ja się nie zapytałam, a co ty jeszcze byś chciała dodać do tej rozmowy?
Wiesz co, myślę, że chciałabym, żebyśmy też pamiętali, że osoby, które w społeczeństwie naszym zmagają się z chorobą otyłościową, zmagają się z chorobą.
A tak, zdecydowanie.
I komentarze pod tytułem spasiona świnia, nie wiem, grubas, zrób coś ze sobą, bo nie mogę na siebie patrzeć. To nie jest sposób na to, żeby tym osobom pomóc i to nie jest coś, co je zmotywuje do tego, żeby podjęły leczenie, żeby wyzdrowiały. I każdemu z was polecam, żeby zapoznać się z tym, czym jest choroba otyłościowa, z czego może wynikać, że tak naprawdę każdy z nas na jakimś etapie swojego życia może się z nią zmierzyć i żadna z nas nie chciałaby być w taki sposób, myślę, że traktowana, tylko chciałybyśmy otrzymać pomoc i zrozumienie i empatię. Tak. I myślę, że zrozumienie, empatia i wyciągnięcie ręki to jest sposób na to, żeby sobie z tą chorobą poradzić, a nie, wiesz, a nie jakaś taka nienawiść i i zawstydzanie drugiej osoby.
Tak, i błagam, nie przechodźcie na żadne głodówkowe diety, bo to, nie, no to jest efekt tylko... jojo. Abstrahując od kwestii zdrowotnych, które są najważniejsze, ale jest gwarantowany i to nie jest droga, nie. A potem konsekwencje też takiego zdrowia psychicznego no są ogromne i za to się płaci dużą cenę, a niestety jeszcze cały czas gdzieś tam w social mediach można znaleźć tego typu porady, więc tak. Też warto korzystać nie z doktora Google'a czy Instagrama, ale z osób kompetentnych, które będą w stanie wam w zdrowy sposób tak. Pomóc sobie z tą chorobą poradzić.
Tak, i stawiajcie granice, no, jak ktoś je narusza. No.
Dokładnie tak. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, to była przyjemność.
Wzajemnie i dziękuję ci za zaproszenie.
Dzięki.